8 po 9, dokładnie 8 po 9, Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To są komentarze w Radiu Gdańsk, audycję realizuje Maciej Bogusławski, a gośćmi są Maciej Korzuszek, Gazeta Polska Codziennie.
Witam serdecznie.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Maciej Sandacki, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry.
Komentarze i od razu przechodzimy do tematów. Zielone światło dla gdańskiego programu in vitro. Miasto dostało wczoraj pozytywną opinię Agencji Ochrony Oceny Technologii i Taryfikacji, poinformowała wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. To oznacza, że najprawdopodobniej na najbliższej sesji Rady Miasta Gdańska powróci uchwała w sprawie programu in vitro i finansowania in vitro w Gdańsku. Ta uchwała wcześniej została podjęta, jednak zakwestionowana przez wojewodę. Została zakwestionowana, bo były błędy proceduralne, nie wystąpiono o tę opinię. Teraz opinia jest, nie ma już chyba przeszkód, żeby ta uchwała została podjęta i żeby weszła w życie. Sprawa wydaje się być przesądzona. Czy tak jest? Kto pierwszy? Jarosław Popek.
No, oczywiście, że sprawa jest przesądzona, bo większość, którą w Radzie ma Platforma Obywatelska, przegłosuje tą uchwałę.
Bo przegłosowała także wcześniej.
Przegłosowała ją wcześniej. Teraz faktycznie taki wybieg prawny zastosowano tutaj, czyli wystąpiono o zgodę.
Nie wybieg, na to zwrócił uwagę wojewoda.
Ale zamiast walczyć z wojewodą w sądzie, właśnie zwrócono się o tą decyzję. Decyzja została pozytywnie rozpatrzona i no i gdański program in vitro wejdzie najprawdopodobniej w życie, więc teraz rozpocznie się po raz kolejny dyskusja, bo nie ukrywajmy, że jest to temat z jednej strony zdrowotny, ale w dużej mierze jest to jednak temat polityczny i dyskusja polityczna nadal będzie tutaj trwała.
Polityczny, ale także społeczny bardzo mocno, bo to nie tylko podziały polityczne, ale to także podziały światopoglądowe.
No, oczywiście, gdyby nie było decyzji ministra zdrowia, który zlikwidował rządowy program in vitro, to tej uchwały nie musiałoby wcale być, więc tak to wygląda według mnie.
Maciej Korzuszek.
No tak, no to rzeczywiście jest tak, że sprawa chyba jest przesądzona, w tym sensie formalnym mówię, tak? Bo rzeczywiście wojewoda, zaznaczmy, że no nie miał możliwości zgodnie z polskim prawem na jakimś gruncie właśnie światopoglądowym czy ideologicznym tej uchwały zablokować, a zrobił to tylko ze względu na te kwestie formalne. Natomiast rzeczywiście, no ja się zgadzam, no na pewno się zacznie dyskusja. Ja bym tutaj dorzucił jeszcze jedną rzecz, to znaczy to nie tylko chodzi o in vitro, ale też chodzi o rolę moim zdaniem samorządu. Tak? Czy samorząd rzeczywiście w Polsce jest powołany do tego, żeby toczyć taki spór światopoglądowy rzeczywiście w tak ważnej sprawie? Bo to jest moim zdaniem niebagatelna sprawa. Dla mnie dużo ważniejsza niż wszystkie parady równości, co do których możemy się spierać i inne kwestie światopoglądowe, bo rzeczywiście to jest sprawa, gdzie wchodzi w grę ludzkie życie, tak? To znaczy według niektórych i według mnie na przykład tak. Więc to jest poważna kwestia i mam wrażenie, że Paweł Adamowicz już zupełnie zerwał i Platforma w Gdańsku przynajmniej zupełnie zerwała z takim pomysłem na partię liberalną, która jakby zachowuje neutralność taką światopoglądową i się w takie rzeczy
ale
nie angażuje.
Ale też chyba z deklarowanym i przez Pawła Adamowicza, przez część radnych jeszcze kilka lat temu konserwatyzmem.
No tak, no to już w ogóle to dawno żeśmy pożegnali ten pomysł. Tak, ale no ja mówię, no to dla mnie to jest przede wszystkim już jakby wiadomo, że dyskusja o in vitro to jest jak to mówił Ryszard Petru, taka kwestia, co wszyscy wszystko wiedzą, więc nie ma co tutaj tych argumentów przywoływać znowu. Natomiast ja mówię, dla mnie to jest bardzo ważna kwestia i uważam, że samorząd w Polsce nie ma na tyle, to nie są Stany Zjednoczone, gdzie może mieć inne prawo stanowe, a inne prawo federalne. I uważam, że to jest po prostu przekroczenie w pewnym sensie...
Ale prawa nie.
Prawa nie, oczywiście, ale przekroczenie jakiegoś takiego no, dobrze rozumianego obyczaju politycznego.
Maciej Sandecki.
Samorząd w Polsce jest również publiczną władzą, która ma szereg zadań do wypełnienia. W ustawie o samorządzie są jasno zakreślone kompetencje samorządu. Mieści się w nim również w pewnym sensie ochrona życia i zdrowia współobywateli, mieszkańców danego miasta. Takie programy dotyczące in vitro są realizowane w Polsce już od wielu lat przez samorządy. Przypomnę, że Częstochowa chyba jako pierwszy taki samorząd taki program wprowadziła już bodajże z 10 lat temu.
Jeszcze przed programem Platformy Obywatelskiej rządowym.
I on funkcjonuje, nie został zakwestionowany przez żadne instytucje, powiedzmy takie jak Regionalna Izba Obrachunkowa czy sądy.
No bo nie miał błędów prawnych, tak jak uchwała poprzednia miasta Gdańska.
Nie, ale chodzi o to, że po prostu, jeśli mówimy o wydatkowaniu pieniędzy na jakieś cele, o celowości, tak, czy to jest zgodne z ustawą o samorządzie, czy nie, to absolutnie takie instytucje jak Regionalna Izba Obrachunkowa czy Sąd Administracyjny mają prawo zabrać w tej sprawie głos i ocenić. No ale nie zabrały, więc jest to jak najbardziej zgodne z prawem.
Samorząd, a dostrzegasz Gdańska, ten wątek polityczny taki tutaj, Marku?
Oczywiście, no on jest związany z tym, że rząd PiSu cofnął program, który za rządów Platformy Obywatelskiej został wprowadzony. Po długich debatach w Sejmie i różnych, całej długiej debacie takiej społecznej na ten temat. On
a
został
czy to znaczy,
cofnięty
że program jest
i samorząd
PiSowi?
W związku z tym wypełnia jakąś lukę, którą zabrakło, tak, w tym momencie i chcę pomóc tym gdańszczanom, którzy mają problem z posiadaniem dzieci i w ten sposób im pomaga, bo przypomnijmy, że to są bardzo drogie zabiegi, tak, in vitro nie jest tanim zabiegiem, to są wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Więc nie każdego na to stać i mi się wydaje, że taki program jak najbardziej jest potrzebny. Zobaczymy, jakie on funkcje przyniesie, czy on ruszy. Ja jestem za.
I czy, bo to także jest pytanie otwarte, czy on będzie obowiązywał po kolejnych wyborach samorządowych, czy to nie będzie jakieś narzędzie być może do prowadzenia do najbliższych wyborów samorządowych.
Prawica stara się wszystko ulogiczniać, upolityczniać.
A pytałem ciebie o wątek polityczny, powiedziałeś, że jest ten wątek polityczny.
No oczywiście, ale...
Każda strona próbuje...
Patrzmy również, oprócz tego wątku ideologicznego, politycznego, patrzmy również na to, na jakość życia ludzi, na pomoc ludziom.
Komentarze w Radiu Gdańsk. Maciej Korzuszek, Jarosław Popek, Maciej Sandecki. Komentarze w Radiu Gdańsk. Maciej Korzuszek, Jarosław Popek, Maciej Sandecki. Mamy nowego lidera Komitetu Obrony Demokracji. To Krzysztof Łoziński. Manifestacje się przejadły, będą inne działania. Mówił w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Jest dużo inicjatyw lokalnych, a nawet w małych miasteczkach czy wsiach coś się dzieje. Na dole jest dobrze, lepiej niż było kiedykolwiek. Źle jest na górze, ale to wyprostujemy, dodawał. Wiele razy powtarzaliście i wielu komentatorów powtarzało, że Komitet Obrony Demokracji z Mateuszem Kijowskim nie ma przyszłości. Ale czy Komitet Obrony Demokracji bez Mateusza Kijowskiego ma przyszłość, Maciej Sandecki?
No na pewno większą niż z Mateuszem Kijowskim. Dla mnie ten człowiek się skompromitował tymi sprawami dotyczącymi faktur, prawda, pieniędzmi, które
Komisja Rewizyjna powiedziała, że nie wykonano żadnej pracy, które
no
były w tych fakturach.
Tym bardziej. To nie dość, że w pewien sposób zdefraudował pieniądze społeczne, oszukał, ciągnie się za nim jeszcze ta sprawa alimentów. Więc jest to człowiek, który według mnie jest obciążeniem dla tej organizacji.
A bez niego?
I bardzo dobrze, że zrezygnował z kandydowania na szefa KOD-u i mam nadzieję, że usunie się w cień i już o tym panu nie będziemy więcej w życiu publicznym
chyba
słyszeć.
Chyba się nie usunął. No, jest szefem struktur mazowieckich, o ile dobrze pamiętam.
Jest trochę narcystyczny, pewnie będzie chciał się jeszcze jakoś wybić na niepodległość. Słyszę, że w ramach tego KOD-u mazowieckiego powstaje jakaś odnowa, jakiś taki odnoga, odnowa, jakiś taki nowy, nowa struktura KOD-u, gdzie on też się tam próbuje przyłączyć, ale ja nie wróżę im powodzenia. No jednak KOD, jako organizacja, która liczy kilka tysięcy członków, wybrała nowe władze i będzie działać. Ja nie wiem, trudno mi na razie oceniać nowego przewodniczącego, pana Krzysztofa Łozińskiego. Jest to bardzo zasłużona postać, działacz opozycji i w czasach PRL-u, no ale już trochę pan wiekowy, że tak powiem.
To źle?
Nie, absolutnie nie. Absolutnie
nie. Chciałem się złapać na dyskryminację ze względu na wiek.
Nie, żadna dyskryminacja. Zastanawiam się tylko, czy będzie miał po prostu siły i energii do pociągnięcia tej organizacji przez następne lata z taką energią, jaką myślę wielu działaczy KOD-u by oczekiwało. Ja tylko tyle takie mam zastrzeżenia do tego. Natomiast wierzę, że ten plan, który na przykład on zakreślił tutaj w rozmowie z Rzeczpospolitą, że rzeczywiście
te działania
więcej
w terenie,
działań
tak?
takich oddolnych, w mniejszych miejscowościach, mniej takich wielkich manifestacji w Warszawie, to wydaje mi się jakaś słuszna linia, bo rzeczywiście te duże manifestacje warszawskie trochę traciły na impecie, bo ich po prostu za dużo.
Maciej Korzuszek.
Znaczy, ja mówiąc szczerze, wydaje mi się, że KOD może mieć problem poza Mateuszem Kijowskim, bo właśnie trudno sobie wyobrazić jakieś działania, o których mówi nowy lider Krzysztof Łoziński, które nie byłyby manifestacjami, bo nie wiem, czy jakakolwiek, że tak powiem, opinia publiczna w Polsce ma jakąś wiedzę o działaniach KOD-u innych niż manifestacje.
Być może będą tutaj spotkania, kluby.
No tak, natomiast ja bym się obawiał, że to będą takie spotkania, jak ostatnio filmik z jednego z tych spotkań zrobił karierę w internecie, to było spotkanie ze Stefanem Niesiełowskim, gdzie jeden, prawda, z uczestników snuł rozważania na temat, że żołnierze wyklęci, prawda, tak naprawdę byli bandytami, dostawali w PRL-u pełnoprawne wyroki.
To było spotkanie KOD-u czy Platformy?
Tak, to było spotkanie KOD-u. W moim przekonaniu. Tak, przecież chyba Stefan Niesiełowski już nie jest posłem Platformy, z tego co wiem. Ale wracając do tego, więc ja uważam, że KOD się przede wszystkim już wyeksploatował, dlatego że i to tak nawet bez uwagi na moje sympatie czy antypatie polityczne, to, że po raz kolejny okazuje się, że w Polsce założenie ruchu społecznego, który gdzieś byłby na granicy polityki funkcjonował, czy nawet w polityce, ale nie byłby partią polityczną, po prostu się nie udaje, tak? To znaczy, że one się wyczerpują, bo po pewnym czasie po prostu partie przejmują tą samą narrację. KOD się sprawdził na początku, kiedy jakby Platforma Obywatelska jeszcze się nie za dobrze kojarzyła wszystkim.
Kiedy się partie jeszcze z tymi hasłami nie obudziły.
Tak.
Natomiast mówisz, że przejęły te hasła po prostu.
Natomiast przejęły. KOD jeszcze ma ten problem, że są te dwa aspekty, tak? To znaczy taka to, co rzeczywiście to napięcie pomiędzy Platformą a KOD-em było widoczne na przykład przy ideologii tej lewicowej czy światopoglądowej dotyczącej mniejszości seksualnych i tak dalej. A druga kwestia jest to, i tego chyba się nikt nie spodziewał, że na jakichś obrzeżach tego ruchu pojawiły się takie właśnie postaci, które coś, co się już nie działo w Polsce od dobrych parunastu lat, czyli które gdzieś z jakimś sentymentem się odnosiły do okresu PRL-u i nawet może oczekują od tej organizacji, że w jakiś sposób przywróci w ich rozumieniu sprawiedliwość, prawda, i dobrą pamięć o bohaterach takich jak generał Jaruzelski czy coś w tym stylu. Także ja uważam i myślę, że słusznie, no nie należy tutaj pana Krzysztofa Łozińskiego na razie skreślać jako osoby, bo nic jeszcze po prostu nie zrobił, ale ja nie mam przekonania, żeby tutaj coś się mogło jeszcze wydarzyć.
Odkrywczego. Jarosław Popek.
Przede wszystkim Komitet Obrony Demokracji musi wyczyścić całą sytuację w organizacji. I to jest zadanie numer jeden według mnie dla Krzysztofa Łozińskiego, czyli
trzeba rozliczyć
Mateusza Kijowskiego, trzeba pokazać wszystkie błędy i wypaczenia, jakie były w tej organizacji. To jest sprawa numer jeden. Krzysztof Łoziński mówi o tym, że KOD nie będzie startował w wyborach jakichkolwiek. Nie stanie się partią polityczną, co jest według mnie nowością, bo do tej pory rozmawialiśmy między innymi o tym, że KOD być może będzie startował w wyborach, będzie wystawiał swoich własnych kandydatów. Tutaj jest mowa tylko i wyłącznie
być może nie będzie partią polityczną, tylko jeśli idą w teren i chcą robić teren, to może myślą o wyborach samorządowych.
Nie, też mi się nie chce wierzyć.
Jako komitet wyborczy wyborców na przykład.
No nie, na razie jest rozmowa o tym, że będą wspierać ewentualnie i dawać poparcie konkretnym kandydatom, których będą chcieli jakoś promować. Natomiast sami z siebie w tych wyborach startować nie będą. Nie do końca mi się też chce w to wierzyć, że tak duża organizacja, a z tego co czytałem, Krzysztof Łoziński chce, żeby ta organizacja była jeszcze większa, żeby nie miała w swoich szeregach tych ludzi, którzy będą chcieli zostać politykami, pójść do wyborów i później zajmować się polityką na większą skalę.
To normalny kierunek.
Natomiast, no właśnie, dokładnie tak. Natomiast to, co mówił Krzysztof Łoziński, czyli że góra, warszawska góra jest w strasznym stanie, natomiast te organizacje takie lokalne działają prężnie, no to sprawdzimy, jak to się będzie przekładało, bo ja jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby właśnie te organizacje lokalne, regionalne grały pierwsze skrzypce. Według mnie nie ma co się łudzić, po prostu centrala Warszawa psuje trochę charakter ludzi.
Komentarze w Radiu Gdańsk, Maciej Kożuszek, Gazeta Polska Codziennie, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Maciej Sendecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Ja zapraszam Państwa na skrót wiadomości. A tak od wczoraj Tomek Olszewski straszył nas burzami. Nie było tych burz ani w nocy, ani jak widzę w prognozie pogody w ciągu dzisiejszego dnia. Jakieś przelotne opady deszczu, miejscami co najwyżej. Komentarze w Radiu Gdańsk. Maciej Kożuszek, Jarosław Popek, Maciej Sandecki. Chciałbym was zapytać o to, w jaki sposób państwo polskie zdało egzamin po 10 kwietnia 2010 roku. Mamy informacje, które są szokujące. Szczątki 5 ofiar w trumnie generała wojsk specjalnych. Wcześniej mieliśmy informacje o szczątkach 8 osób w trumnie innego z generałów, generała Kwiatkowskiego. Jak zdaliśmy ten egzamin? Maciej Kożuszek.
No nie zdaliśmy, taka jest prawda. Moim zdaniem mnie w całej sprawie szokuje to, że o ile jestem gdzieś tam w stanie zrozumieć, że politycy Platformy po prostu przerosła ich ta sytuacja 10 kwietnia 2010 roku, natomiast zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć, że jakby nie dorośli do niej przez te 7 lat. Tak? To znaczy ich reakcje w tej chwili na to, co się dzieje, są po prostu zatrważające. To, że w ogóle Ewa Kopacz się wypowiada, gdzieś jakieś tutaj widzę...
Ja za chwilę zacytuję oświadczenie, bo to jest dziś oświadczenie Wykopacz przed 40 minut.
Wiadomo, to znaczy my mamy tutaj teraz taki problem, tak? Bo teraz zdaje się, że obowiązującą narracją w Platformie jest to, że to pomieszanie tych ciał jest wynikiem rosyjskiego bałaganu. Tylko pytanie, jeżeli rzeczywiście był taki rosyjski bałagan, to po co Ewa Kopacz mówiła o jednej rodzinie, która wspólnie pracuje? Po co mówiła o tym przekopywaniu, o badaniach DNA? Jeżeli była na miejscu, no to widziała, jaki tam jest bałagan, prawda? Więc to jest problem. Z drugiej strony ja w to nie wierzę, dlatego że...
A może mówiła po to, żeby uspokoić, nie wiem, nastroje w Polsce, powiedzieć, że taka fajnie się współpracuje,
nie, no tak, no,
wylać
ale...
tą oliwę na wzburzone
Tak, no, żeby fale. Uspokoić nastroje, to można mówić wszystko, tak? Tylko, że pytanie, to są po prostu kłamstwa. I trzeba brać odpowiedzialność. Moim zdaniem nie było konieczności takiej, żeby tego rosyjskiego partnera naszego tak chwalić. A teraz, no, jeżeli działa jak jedna rodzina, no to Ewa Kopacz w tej chwili zdradza swoją rodzinę, bo wystawia ich, że tak powiem, na strzał samotnie i ich całą winę obarcza. Natomiast dla mnie najbardziej szokujące, no chyba są słowa Sławomira Neumanna, który powiedział o tym, że no nie byłoby problemu, gdyby wszyscy leżeli w zbiorowej mogile, tak? No to jest dla mnie rzecz, mimo tego, że już dla mnie te emocje smoleńskie przez te 7 lat gdzieś tam opadły, tak? To jest coś, co z powrotem je mi przypomniało, no bo w polskiej kulturze, ja mam taką nadzieję, że my żyjemy jednak w kulturze, której wyznacznikiem jest to, co się dzieje na przykład na Łączce w Warszawie, tak? Gdzie każda kostka, każdy drobiazg są badane, gdzie ściąga się ludzi z zagranicy nawet, żeby przeprowadzić badania DNA i żeby wiedzieć, kto leży konkretnie w jakim grobie, a tutaj nagle polityk, no nie jakiejś partii nie wiem, gdzieś marginalnej, tylko polityk partii, która rządziła przez 8 lat, mówi, że a to jak w sumie nie wiadomo, jak to się wszystko pomieszało, to mięso, całe te kości, to wrzućmy to wszystko do jednego dołu i nie będzie problemu, tak? Może rzeczywiście dla Platformy nie byłoby problemu, jakby to wszystko wrzucić do jednego dołu, ale no niestety tak się nie da zrobić, tak? No i tak na to patrzę.
Radosław Sikorski mówił się o jakiejś narracji Platformy Obywatelskiej. Wydaje się, że ona nie jest do końca wspólna, dlatego że Radosław Sikorski chyba w TVN24, wydaje mi się, powiedział w wywiadzie, że sądziłem, że PiS robi to, żeby tam dosypać trotylu i udowodnić zamach, ale zdaje się, są robione rzetelnie. Tak powiedział o tych ekshumacjach i o badaniach Jarosław Popek.
I to, ja nawet pochwaliłem na Twitterze Radosława Sikorskiego za tą właśnie opinię, bo to jest opinia człowieka uczciwego. No, umówmy się, to co się dzieje w kwestii ekshumacji i tego, jakie są wyniki tych ekshumacji, to jest sprawa nie tyle bulwersująca, ale po prostu obrzydliwa. Doprowadzenie do takiej sytuacji, przypominam przecież w roku 2012 we wrześniu była ekshumacja ciała z grobu Anny Walentynowicz. Okazało się, że ciało było pomylone. Wtedy było 9 ekshumacji, 6 było sześć ciał było pomylonych. Teraz z każdym dniem przychodzą nowe informacje i naprawdę zastanawiam się, jak do czegoś takiego można było doprowadzić. To jest kompletna kompromitacja i głównie właśnie w pani Kopacz, która dała swoją twarz, jeśli chodzi o tą sytuację. Twarz.
Ona była przedstawicielem polskiego rządu.
No tak, ale później opowiadała przeróżne historie i tutaj niestety muszę się zgodzić, że w wielu kwestiach po prostu kłamała. Te ekshumacje miały pomóc w ustaleniu przyczyn tragedii smoleńskiej. Miały pomóc w ustaleniu tego, w jaki sposób ci ludzie zginęli, co spowodowało tą katastrofę. Natomiast na razie ten cel nie został zrealizowany, ale został zrealizowany inny cel poboczny, który według mnie naprawdę
nie był celem.
Na pewno nie był celem, no bo kto mógł się spodziewać czegoś takiego, co teraz się wydarzyło.
To jest ogromny
kłopot dla Platformy Obywatelskiej i dla tych polityków Platformy, którzy w 2010 roku grali pierwsze skrzypce i teraz znowu będą chcieli grać te skrzypce. Natomiast tutaj zgodzę się z Maciejem a propos wypowiedzi...
Maciejem Kożuszkiem
a propos wypowiedzi posła Neumanna. To jest smutne. No, w polskiej tradycji jest tak, że to rodzina decyduje o tym, w jaki sposób szczątki osoby z rodziny zostaną pochowane i nie można tutaj w jakiś sposób zadekretować tego, że wspólny grób. To jest skandaliczna wypowiedź.
Maciej Sandecki teraz.
No, tak, zgadzam się. To nie ma co się zajmować wypowiedzią pana posła Neumanna, bo rzeczywiście to nikt chyba poważnie jej nie traktuje. Jest to jakaś taka... figura nie wiadomo po co rzucona.
Szef klubu Platformy.
Żeby tutaj trochę zamazać jak gdyby obraz tych błędów, które popełniono za czasów rządów Platformy. No one są ewidentne, tak? No, coś takiego nie powinno się zdarzyć, żeby w trumnie jednego czy drugiego generała znaleziono aż tyle szczątków innych osób. No,
nie powinno się zdarzyć przy tych metodach badawczych, które mamy obecnie, bo jeszcze pewnie kilkadziesiąt lat temu, gdy nie były tak rozpowszechnione badania DNA, to możliwe, ale teraz?
No tak, dlatego jest to tym bardziej takie bulwersujące dla części osób. Ale powracając jak gdyby do istoty tej ekshumacji, bo tutaj tego pytania, które tutaj zadałeś a propos wypowiedzi pana Sikorskiego, ja uważam, że te ekshumacje powinny być robione jednak za zgodą rodzin, a nie odgórnie wszystkie trumny wykopywane siłą tutaj państwa. Tak? Trzeba uszanować jednak wolę tych rodzin, które nie chcą, żeby do tych trumien zaglądać i prokuratura nie powinna tego robić. Z różnych względów, tak?
A jeżeli istnieje wysokie podejrzenie po tych ostatnich ekshumacjach, że w trumnie której rodzina się nie zgadza na otwarcie, leżą szczątki innych osób, które chcą pozbierać swojego bliskiego.
Ale tego nie wiemy.
Tego
na razie nie mamy takiej sytuacji, tak?
Znaczy mamy sytuację, że leżą szczątki 8 osób w jednej trumnie, szczątki 5 osób w drugiej trumnie.
Zgadza się, ale ja mówię, ja bym uszanował wolę tych rodzin, bo to jednak jest bardzo bolesna, traumatyczna sprawa, powracanie znowu do tej tragedii, otwieranie trumień. I te rodziny, które przeciwko temu protestują, ja bym po prostu uszanował ich wolę i tego nie robił, tak? Przypominam jedną rzecz, że naprawdę to była ogromna, straszliwa katastrofa, tragedia, która poruszyła całe nasze społeczeństwo. Fakt, że te szczątki znajdują się w trumnach, w których nie powinny, że pomylono ciała, wskazuje na ogrom tej tragedii. To, że te ciała rzeczywiście, tak jak już tu zostało wspomniane, były częściowo zmielone
i jest to tragiczne.
Nie chcę iść w tą taką straszliwą retorykę. Natomiast ja przypominam sobie też, jak to było z ciałem Anny Walentynowicz, tak, gdzie były pomylone dwie kobiety. I tam na przykład była taka sytuacja, że to rodzina nie rozpoznała nawet tych ciał, tak? Pojechali do Moskwy.
Okej, okay, ale po to są badania. Tak dalej. To są badania DNA. Po to są badania.
To wskazuje na ogrom trudności.
Maciek, na bałagan kompletny,
że rzeczywiście takie błędy mogły się zdarzyć.
Umówmy się, tu jest po prostu błąd na błędzie. Mówimy też o jakichś nieczystościach, śmieciach, które znajdują się w tych trumnach. Ja się naprawdę coraz bardziej zastanawiam nad tym, kto miał i jaki cel ktoś miał, żeby zabronić otwierania trumien tutaj
no
w Polsce.
To jest decyzja absolutnie...
Dobrze, błędy czy celowa działalność w takim razie?
Ja uważam, że...
I bałagan kompletny. To nie była celowa działalność, to była bezmyślna...
Barbarzyństwo.
To oczywiście, barbarzyństwo kompletne.
Ja uważam, że tutaj naprawdę, bo my teraz mamy obraz Rosji, nam się troszeczkę, że tak powiem, wykrzywia, bo z jednej strony mamy państwo, które jest w stanie bardzo skuteczną kampanię propagandową przeprowadzić, wręcz pokonać Zachód w wojnie informacyjnej, zaanektować cały ogromny obszar innego państwa i prowadzić tego rodzaju działania. I w tak kluczowej sprawie, gdzie głowa innego państwa ginie w katastrofie, ja nie mówię, gdyby to była katastrofa cywilnego samolotu, mogliśmy powiedzieć, a nikt się tym nie zajmuje, jakieś tam lokalne, prawda, ze Smoleńska władze. Nie jestem w tak centralnie sterowanym państwie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś, jacyś tam lokalni urzędnicy by po prostu sobie pozwolili na to, żeby to olać, tak? I róbmy tak, jak wrzucamy wszystko. Ja uważam, że to jest wielkie prawdopodobieństwo celowego działania, tym bardziej, że już mieliśmy w przypadku katastrofy smoleńskiej takie działania, które były skierowane na upokorzenie. Czy to stricte rządu Platformy Obywatelskiej, czy Polski w ogóle, tak? No bo to też nie jest, to co można powiedzieć, ten wrak, który leżał nieokryty, prawda, na pasie startowym, to wybijanie okien, to cięcie wraku, który jest przeżytowodem w sprawie piłami, prawda, mechanicznymi. To nie jest coś, co się dzieje przypadkowo i to nie jest jakieś działanie. Ja oczywiście zgadzam się, że w Rosji pewnie są inne standardy niż powiedzmy, gdyby ta katastrofa się wydarzyła w Wielkiej Brytanii. Natomiast ja uważam, że jak najbardziej to jest celowe działanie i to, co jest najgorsze, to, że my weszliśmy w tą grę i właśnie zabroniliśmy otwierać trumny, rozkręciliśmy całą tą histerię wokół ekshumacji, które w tej chwili właśnie są raczej poszukiwaniem już dowodów, tak, też niż tylko jak pan redaktor słusznie zauważył, jak możemy mówić o prawie rodziny do nie przeprowadzania ekshumacji, skoro nie mamy pewności w ogóle, jakie ciała tam leżą, tak? To jest absurdalna, odrażająca i zupełnie sytuacja, z którą nikt chyba z nas się nie spodziewa, że będziemy się w XXI wieku mierzyć, bo mówienie, że mogło dojść do takich błędów, to jest dla mnie po prostu szokujące. To jest głowa państwa.
Marku, chciałbym, żebyśmy jeszcze w naszym programie omówili Ewę Kopacz, oświadczenie, bo ono jest sprzed 50 minut. Ewa Kopacz na Facebooku opublikowała oświadczenie w sprawie tego, co się zdarzyło. Skróty będę. W Moskwie byłam lekarzem, ale przede wszystkim człowiekiem. Zostałam wyznaczona jako reprezentant rządu do spraw opieki nad rodzinami ofiar. To pojawia się moim zdaniem po raz pierwszy takie stwierdzenie, że ona jako reprezentant rządu do spraw opieki nad rodzinami ofiar. Sekcję zwłok, pisze Ewa Kopacz, ekshumacje i inne czynności zarządza prokurator. Nie jestem i nie byłam prokuratorem. Stawię się do prokuratury zgodnie z wezwaniem, które otrzymałam. Jednocześnie apeluję o wstrzemięźliwość w opiniach, w szczególności polityków, którzy wtedy nie byli z nami, z rodzinami tam w Rosji. Być może nie chcą zmierzyć się z tą tragedią. Wiele razy zastanawiałem się, czy dobrze zrobiłam, jadąc do Moskwy. Wtedy czułam, że muszę pomóc. Jako lekarz widziałem wiele, ale na tamte chwile nie można było być przygotowanym. Nie da się zapomnieć bólu, cierpienia i wymiaru tej katastrofy. Maciej?
No tak. No i...
Moim zdaniem tutaj po raz pierwszy jak gdyby uszczegóławia, bo że ona jako reprezentant rządu do spraw opieki nad rodzinami ofiar bardzo zawęziła swój mandat, który miała w Moskwie.
To jest mocno różniące się od tego. Ja pamiętam taki wywiad z Ewy Kopacz z Teresą Torańską. Słynny wywiad kilkustronicowy, który opisywał właśnie, Ewa Kopacz mówiła o tym, co tam się działo w Moskwie, o swoich przeżyciach, bardzo emocjonalna rozmowa i z niej wynikało, że tak naprawdę to, co teraz mówi, była premier, miała o wiele więcej tam pracy i o wiele więcej rzeczy zajmowało nią tam niż to, co pisze teraz, więc to jest dla mnie zastanawiające.
No tak, ale ona nie odpowiadała za sekcję zwłok.
Ale oczywiście, że nie odpowiadała, natomiast mówiła o tym, że przy niektórych sekcjach uczestniczyła, czy przynajmniej, no jak coś mi tutaj się
nałożyła,
nie podoba.
Nałożyła fartuch, tutaj tak polscy patomorfolodzy ramię w ramię z rosyjskimi. Tak. Padały potem w Sejmie takie stwierdzenia. Ewa Kopacz, co, przed Trybunał Stanu?
No, moim zdaniem to jest trochę histeria, tak? Mhm. Bo jak mówię, no była to chyba jedyna wówczas minister polskiego rządu, która tak mocno zaangażowała się właśnie
w opiekę. Została wyznaczona przez rząd, była reprezentantem rządu, jak rozumiałem.
Nad ofiarami, nad rodzinami ofiar, nad całą tą tragiczną sytuacją. Żaden inny polityk nie wziął sobie na siebie takiej odpowiedzialności. Wydaje mi się, że jest to osoba, która no wykonała dużo bardzo dobrej roboty na rzecz jak gdyby...
Jaki?
Takiego godnego pochówku, właśnie opieki nad rodzinami,
masz teraz
identyfikacji.
Godnego pochówku.
Dobra robota chyba, definicji dobrej roboty jest, że finał jest jej jakiś zadowalający, prawda?
Niech Maciej Sandecki skończy za chwilę tań. Proszę.
Nie odpowiadała za sekcję zwłok. Dziwi mnie decyzja, to już żeśmy tutaj mówili, dziwi mnie ta decyzja i ona jest dla mnie absolutnie do wyjaśnienia przez prokuraturę, którą pani Ewa Kopacz będzie stawać, to, że nie pozwolono na otwieranie trumien już kiedy one zostały sprowadzone do Polski, bo to powinno się zdarzyć. Natomiast ja jeszcze chciałem tutaj tak powiedzieć, ja sobie przypominam dokładnie atmosferę tamtych dni, tego kwietnia 2010 roku. I to była taka atmosfera, w której myśmy wszyscy byli w szoku. Przeżywaliśmy to bardzo głęboko. Wtedy nie padały takie racjonalne, że tak powiem, argumenty z żadnej ze stron. Raczej ta strona dzisiaj PiS-u rządząca wówczas wręcz napierała na rządzącą platformę, żeby jak najszybciej te trumny przyjechały do Polski. Cały czas zadawano pytanie, dlaczego to tak długo trwa, dlaczego tych trumien jeszcze nie ma. Taka była narracja, taka była atmosfera. Chcieliśmy jak najszybciej te osoby tutaj sprowadzić, pochować, dokonać pogrzebu i tak dalej, i tak dalej. Nikt wtedy nie myślał o tym. To nie jest oczywiście w żaden sposób usprawiedliwieniem, tak? Ja mówię to tylko, przypominam po prostu, że ten kwiecień 2010 był taką ogólnonarodową traumą.
Maćku, kiedy zgoda, cały czas odnosimy się do słów, które potem Ewa Kopacz mówiła wielokrotnie na konferencjach i w Sejmie. I to stoi
tak,
po prostu.
Rzeczywistość,
która wyłania się z tych ekshumacji, stoi w sprzeczności z tym, co mówiła w sposób oficjalny, choćby z trybuny sejmowej. Maciej Kożuszek.
Nie no, ja uważam, że tutaj powinniśmy się powstrzymać. Ja wiem, że takie argumenty funkcjonują gdzieś w przestrzeni publicznej, że to był trudny czas i tak dalej. Natomiast bo był oczywiście. I ja jedyną rzecz, którą jestem w stanie na jakby obronę Ewy Kopacz powiedzieć, to jest to, że rzeczywiście żaden inny polityk nie wie, jakby się zachował w tej sytuacji. Natomiast nie mamy w tej chwili wątpliwości także, że Ewa Kopacz zachowała się fatalnie i zachowuje się do tej pory fatalnie, bo jeżeli urzędnik, minister, tak, który startuje świadomie w wyborach i chce wejść do polityki, teraz mówi, że był tam jako lekarz i człowiek, to mogliśmy 1000 lekarzy tam wysłać i ludzi, tak? Po prostu. Nie może czegoś takiego powiedzieć urzędnik, który jest tam wysłany przez polskie państwo, tak? I ona teraz zdecydowała po 7 latach, że ona była tam człowiekiem i lekarzem, a nie minister, tak? Ani przedstawicielem polskiego rządu. Dlatego to jest fatalne. Nie wiem, czy Trybunał Stanu, bo to jest kwestia oczywiście argumentów prawniczych, tak? W przypadku Trybunału Stanu możemy mówić o tym, że ktoś przekroczył lub źle wykonał swoje uprawnienia konstytucyjne. Tak? To będzie spór o to, ale to jest drugorzędna rzecz. Na pewno moim zdaniem Ewa Kopacz powinna jakoś skonfrontować się z tym ogromnym bałaganem i z tą ogromną winą, którą no, na siebie bierze. I teraz wykręcanie się tymi, bo to jest jej kolejny taki PR-owa, prawda, zagrywka, że ona ciągle mówiła, jestem lekarzem, jako lekarz, prawda, bla, bla, bla.
Jako lekarz i człowiek pojawiał.
I to są, tak, jako lekarz i człowiek, ale to się zawsze pojawiało, prawda, w kampanii wyborczej. Ja myślę, że ona powinna sobie uświadomić, że to już nie jest czas na takie, że tak powiem, PR-owe, prasowe wystąpienia, które są obliczone na w ogóle wyjście całej sytuacji, bo to, że na przykład Radosław Sikorski powiedział o tej, że ekshumacje są rzetelnie robione, to moim zdaniem to jest właśnie sytuacja i chociażby to, że Donald Tusk posługuje się immunitetem szefa Rady Europejskiej, to jest właśnie sytuacja, że Ewa Kopacz w tej chwili została pozostawiona sama sobie. i że jej koledzy partyjni zrozumieli, że sprawa jest naprawdę poważna, tak, że ciężko, zresztą słychać to chociażby tutaj na naszym forum, tak, że ciężko w ogóle jest przeprowadzić jakąś dyskusję w tej sprawie, bo to jest sprawa oczywista, która każdego bulwersuje.
Jarosław Popek.
Tu przede wszystkim Ewa Kopacz musi wytłumaczyć ze swoich słów, które padły w kwietniu 2010 roku. Ja tutaj zacytuję z 11 kwietnia jej wypowiedź, kiedy mówiła, że biegli w Moskwie pracują z dużym, szczególnym poszanowaniem zwłok i dużą starannością zawodową. Na przykład pobierają podwójne próbki z każdego z leżących w moskiewskim Instytucie Ciał. Zrobiono to na najwyższym poziomie i za to bardzo serdecznie wszystkim lekarzom dziękuję, mówiła Ewa Kopacz. No to się okazuje, że albo ktoś ją wprowadził w błąd, albo ona wprowadzała w błąd opinię publiczną polską, bo efekty widzimy dzisiaj.
Nasi słuchacze piszą, dużo tych SMS-ów jest. Kogo kryła premier Kopacz, kłamiąc w Sejmie? Z kolei pan Adam, a nie szukuje pana zmiana retoryki w wypowiedziach pana Sasina? W maju 2010 roku było ok, a teraz jest źle. Nie oszukujmy się na temat katastrofy smoleńskiej. Temat katastrofy smoleńskiej jest w mojej ocenie paliwem politycznym, niestety. Inny słuchacz, pan Jan. Pan Deresz również mówił o wspólnej mogile. Inny słuchacz pisze, co za bzdury, albo trzeba było zrobić jedną wspólną mogiłę, to widziałem w USA, albo przygotować się na ponadroczne, być może dłuższe badania DNA. Rozmówcy chyba nie zdają sobie sprawy, jak wyglądają zwłoki po takiej katastrofie i jakie są możliwości badań. Inny słuchacz pisze, a gdzie byli przedstawiciele kancelarii prezydenta? Po prostu zwiali ze strachu i obrzydzenia. 10 kwietnia PO prezydenta został Bronisław Komorowski, więc ci przedstawiciele kancelarii to musieliby chyba pojechać na zlecenie Bronisława Komorowskiego.
Najważniejsi urzędnicy zginęli.
Tam, którzy byli, tak. Tu na miejscu Maciej Łupiński, szef kancelarii, był w Warszawie, to prawda. Celowa działalność w bałaganie, dwie głowy przy oczy i każdy chce odzyskać szczątki swoich bliskich. To kolejny SMS. Myślicie, że to będzie rzeczywiście, jak tutaj sugeruję, nadal paliwo polityczne?
Znaczy, dla mnie przede wszystkim, ja wyznaję taki pogląd, że mówienie, w Polsce mamy taki zwyczaj mówienia,
że wszystko jest paliwem,
że to jest, sprawa jest polityczna. Mamy do czynienia ze śmiercią głowy państwa, z rządem, z opozycją, która teraz jest rządem, więc w jaki sposób ta sprawa ma nie być polityczna, tak? Oczywiście, że co nie znaczy, że politykę należy traktować tylko jako cyniczne takie wykorzystywanie, prawda, instrumentalne, więc na pewno sprawa jest polityczna, to jest oczywiste.
Natomiast... Bo wszystko jest polityką. Maciej Korzuszek, Gazeta Polska Codziennie, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Maciej Sandecki, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Dziękuję wam bardzo serdecznie. To były komentarze w Radiu Gdańsk.